Ja sobie tańczyłam tańce ludowe i brakowało mi śpiewu do tego. I trafiłam na warsztaty śpiewu i tam poznałam ludzi, którzy się tym zajmują i interesują i że to jest taki żywy temat jeszcze. No i zobaczyłam, że to jest takie fajne. Tak mnie to wzięło mocno.
Bardzo interesuje mnie, ciekawi mnie tutaj region nasz, bo właściwie o ile pieśni tradycyjne jakieś tam znam, no to właściwie tutaj nie mam pojęcia, co tutaj się śpiewało i skąd to się wzięło. Stąd też taka ciekawość duża.
Dobra. Dobra, to co, zaczynamy? Dobra, dziewczyny, to już nie, może nie róbmy rozśpiewki, a popracujmy, korzystając z tego, że jesteśmy w małym gronie, nad tymi rzeczami wielogłosowymi. Bo mamy akurat skład, mamy dwie góry i doły, i nawet bas będziemy. Ty, Daniel, jaki masz głos? Wysoki, niski? A, czyli możesz śpiewać w razie czego wysoko, tak? Chodzi mi o to, że to ładnie brzmi, jak jest w składzie mieszanym, jak mężczyzna śpiewa w swoim wyższym rejestrze bas, nie? Tak się w wielu stylach w ukraińskim śpiewie śpiewa. My generalnie pracujemy nad polską tradycją, ale też jakby się nie zamykamy na rzeczy, które są nam z powodów rodzinnych na przykład, czy jakichś tam no, innych, bliskie, czyli na przykład na pieśni ukraińskie, które akurat tu na Pomorzu są w zasadzie, no nie są egzotyką. Więc zaczniemy sobie od ukraińskiej pieśni. To jest pieśń z okresu wiosenno-letniego. Wczoraj była subotonka. Dobra, to lecimy sobie. Ty, Daniel, słuchaj i łap melodię. Nie jest bardzo skomplikowana, natomiast to, co jest w niej skomplikowane, to jest rozśpiew taki, bardzo porozciągana ta melodia. Rozśpiewujemy się, staramy się już też oddychać tak śpiewaczo, rozgrzewamy buzię, nie mamroczemy pod nosem i w ten sposób bez jakichś żadnych ćwiczeń się też fajnie rozśpiewamy. Dobra, to zaczynamy my, Marta, tak? Wczoraj była sobotenka, tepera niedziela, co my na to biko zaczeniko soro.
Dowiedziałam się od koleżanki, że są dziewczyny, które tutaj śpiewają, spotykają się, więc ja do nich dołączyłam. A potem po prostu korzystaliśmy z różnych warsztatów właśnie, które były oferowane przy okazji różnych wydarzeń, które organizował Teatr Kana w ramach projektów, które robili związanych z muzyką tradycyjną.
Śpiew miał pełnić funkcję terapeutyczną troszeczkę w moim przypadku, ale też jest prawdą, że miałam tą okazję śpiewać z babciami i z ciotkami, chociaż był to repertuar troszeczkę odmienny. Pieśni właśnie partyzanckich, takich zupełnie inny niż ten wiejski, tak? Natomiast rzeczywiście geneza była taka, że miała być to bardziej terapeutyczna, zresztą wciągnęła mnie do śpiewania moja mama. A potem pasja się rozwijała, coraz większy apetyt był też na wiedzę, na umiejętności śpiewacze. I tak to się zaczęło.
Miałam szczęście uczestniczyć w warsztatach w Grodnie, właśnie prowadzonych przez Ewę Grochowską, między innymi warsztaty, emisja głosu, warsztaty w Szczecinie, kilkakrotnie, nie tylko śpiewali tańca tradycyjnego, także w pełni wszystko. Coś może słuchamy, ale nie wszystko, tutaj tak jak Ewa opowiada, różne swoje i też osobiste doznania, to jest wielka uczta dla ucha.
Chociaż no wiadomo, że zawsze gdzieś tam w życiu było obecne śpiewanie, ale nietradycyjne. W rodzinie raczej nie śpiewało się, w tej mojej takiej najbliższej. Dziadkowie pochodzili ze wsi, także wiem, że śpiewali jak byli młodzi, ale tego raczej się nie kultywowało w domu. Czasami dziadek coś prześpiewał przy okazji, ale to było raczej wtedy, kiedy on śpiewał, kiedy jeszcze żył. Ja tego tak nie zauważałam, nie patrzyłam na to tak, jakbym teraz patrzyła.
Kiedyś, gdy słuchałam wykonawczyni właśnie ludowej, to niestety to do mnie nie przemawiało. Może nie ten repertuar po prostu. Trzeba inaczej też zaczynać. Jeżeli poznajemy muzykę, to nie od tych największych utworów, tylko od drobnych tak jak zaczynamy malować, to od kresek malutkich.
Natomiast lepiej jakby dźwięk na tym wyjdzie, jak się nie będziesz wahać, tylko zdecydowanie. I językowo twardo, wszystko twardo. To jest ukraiński, to jest jakiś tam dialekt ukraińskiego, a nie rosyjskiego, nie? Śpiew tradycyjny to jest śpiew, w którym człowiek nic nie musi, a wiele może. To, co człowiek może, to się ześpiewać, zgrać z innymi osobami, poszukać sposobu, w jaki może współbrzmieć z innymi osobami. Zupełnie bez żadnej w ogóle napinki. Robisz to po prostu tak, jak śpiewaczki na Ukrainie, jak góry śpiewają, to one właśnie nie, wiesz, nie rozdziawiają się tak szeroko, to nic nie da. One po prostu, dźwięk idzie po podniebieniu, one oszczędnie lecą po prostu, jakby nie było wysoko, wyciągają. Po prostu super to śpiewasz. Sama na co dzień mieszkam w mieście i duża część mojej działalności takiej kulturowej, siłą rzeczy, odbywa się również w mieście, nie tylko w jakichś małych ośrodkach. Szukam osób, które są tematem wsi, tradycji, kultury tradycyjnej i muzyki tradycyjnej, zainteresowane również w mieście, bo dlaczego nie? Wie pani, jest dużo osób, które szukają czegoś, w czym mogłyby wziąć udział. W tym widzę taką największą moc, największą siłę, największą też rolę taką kulturotwórczą muzyki tradycyjnej, że ona pozwala brać udział. Jakby istnienie możliwości dołączenia się do zespołu koncertującego właśnie, nie wiem, w koncercie jazzowym na scenie, nie ma takiej możliwości. Tu dochodzimy do takiego paradoksu, że z muzyką tradycyjną jest tak samo. Każdy, kto na poważnie się nią zajmuje, powie pani, że nie da się nauczyć w weekend śpiewu tradycyjnego, da się dotknąć tylko tematu. Natomiast jeśli byśmy chcieli jakoś to sprofesjonalizować i na przykład właśnie stworzyć, nie wiem, grupę koncertującą ze śpiewem tradycyjnym, zresztą w trzech takich grupach, w pracach takich grup uczestniczę, to są również lata pracy profesjonalnej nad śpiewem. Ale jest z drugiej strony coś takiego, że jednak te formy muzyczne, struktury melodyczne, teksty pieśni tradycyjnych są jednak jakby bardziej dostępne w wyobraźni niż struktury muzyczne w innych gatunkach muzyki. Po prostu jest takie przeświadczenie, że muzyka tradycyjna jest bliska życiu, bliska człowiekowi i to przeświadczenie jest prawdziwe. Może ktoś by chciał zacząć? No, dawaj.
Lale dobry, nie spadajmy, nie spadajmy z mojej głowy, nie spadajmy, nie spadajmy z mojej głowy.
Dwa albo trzy lata temu zostałam zaproszona przez Rafała Foremskiego z Teatru Kana do poprowadzenia warsztatów śpiewu w ramach jakiegoś ich projektu takiego teatralnego związanego z tradycją. I część tych osób, z którymi pracuję teraz, było na tamtych warsztatach, co zresztą mnie zawsze niesamowicie cieszy, że ludzie wracają, że widzę, że jakieś ziarenko po prostu...
Zaszczepiła pani.
Tak, tak, że coś w nich zakiełkowało, że coś się rozwija. Czasami wracają te osoby po 3 latach i dzielą się tym, że przez te 3 lata nabywały nowych doświadczeń, a czasami mówią, że nie zajmowałam się tym od 3, czy tam od roku, czy od 2 lat, ale pamięć tego, co wówczas się ze mną działo na tamtym spotkaniu, jest tak silna, że tęsknię do tego, tęsknię, żeby śpiewać. I co jest bardzo znamienne, ja to wszystko starannie obserwuję, ponieważ z wykształcenia jestem w ogóle filozofem i poddaję rzeczywistość po prostu takiej bacznej obserwacji. Lubię wyciągnąć z tego, co się dzieje ze mną i z innymi, z nami wspólnie w pracy, w życiu. Lubię wyciągnąć takie wnioski, które są trochę tak jakby z boku. I to, co zauważyłam u naprawdę olbrzymiej grupy osób, z którymi zetknęłam się podczas pracy nad śpiewem tradycyjnym, a pracę tę prowadzę od 19 lat, kiedy mówią o tym, że tęsknią do śpiewania, to jest najcudowniejsza rzecz, która myślę, że w ogóle w śpiewie tradycyjnym jest zakodowana. Te osoby mówią o tym, że tęskniły do wspólnego śpiewania.
Wydaje mi się, że kiedyś ten śpiew był bardziej obecny w życiu, takim codziennym, zwykłych ludzi, niż obecnie, że teraz raczej jesteśmy postawieni w roli słuchacza i odbiorcy muzyki, a tam w tym śpiewie się uczestniczyło czynnie. Po prostu były do tego okazje takiego codziennego życia. Może nawet niekoniecznie też codziennego, ale też przy różnych okazjach takich niezwykłych, czy narodziny, czy śluby, czy śmierć. Teraz troszkę mam wrażenie, że jest inna rola takiego zwykłego człowieka w tym śpiewaniu. I może to jest takie pociągające, że to jest jakby takie trochę może wynikające z pierwotnej potrzeby, że może każdy człowiek ma potrzebę śpiewania.
Dzisiejszy pęd cywilizacyjny i postęp techniki niestety powoduje, że ludzie się od siebie oddalają. I myślę, że właśnie szczególnie w mieście pojawia się taka tęsknota za bliskością z drugim człowiekiem, a śpiew to jest po prostu bliskość też z drugim człowiekiem. I w moim przypadku też tak właśnie było, że poczucie jedności właśnie w momencie, kiedy się śpiewa z drugą osobą, jest po prostu bardzo potrzebne człowiekowi i jego bliskość. No jest to jednak element, który nas wiąże z przeszłością, z tym, co kiedyś było, wiąże nas z naszymi przodkami. No i pozwala się zatrzymać nad sobą i nad przeszłością i nad tym, co dalej.
Trzecia grupa. Grupa młodzieżowa teraz, nie? Dobra, lecimy. Historia jakby nie zaczyna się od śpiewu. Śpiew czy muzykowanie, spędzanie czasu za pomocą narzędzi muzycznych, tak to żartobliwie określę, jest na końcu tego łańcucha różnych powiązanych ze sobą zjawisk, a nie na początku.
Czy te pieśni tradycyjne są nam dzisiaj w ogóle potrzebne?
A to nie jest pytanie do mnie. Mi są potrzebne. Ja, Ewa Grochowska, nie mogę żyć bez pieśni, nie mogę żyć bez śpiewania, ze względu na, nie wiem na co, na moją konstrukcję psychiczną, na moje jakieś doświadczenia życiowe, na moją tradycję jakąś rodzinną, na miejsce, z którego pochodzę prawdopodobnie. Wybrałam sobie jako materię do pracy, do twórczości, do życia w ogóle, życia z tymi pieśniami, wybrałam sobie pieśni tradycyjne. One mi się naprawdę podobają. Ja tych warsztatów pieśni nie prowadzę tylko dlatego, ja z tego żyję od kilku lat i nie zbiłam na tym jakiegoś wielkiego majątku. Czasami mi wystarcza na życie, czasami nie. Ale rzeczywiście są ludzie i całe środowiska zainteresowane tymi warsztatami, więc mogę...
I co, jakby... dzwonią do pani? Pani Ewo, proszę przyjechać i
mamy taką grupę, chcemy się zebrać. Proponujemy termin taki i taki, honorarium takie i takie. Chociaż czasami, może nie powinnam tego mówić, publicznie, robię to też bez honorarium, czasami, nie zawsze sobie mogę na to pozwolić, ale no, mam jakieś podstawy, żeby sądzić, że jeszcze w najbliższych latach mogę uważać to za swoją pracę zawodową, ale nie robiłabym tego, gdybym tych pieśni po prostu nie kochała. Ja nie mogę bez nich żyć. Ja się teraz nie wykręcam od odpowiedzi, czy komukolwiek są te pieśni potrzebne. Myślę, że takie pytanie po prostu trzeba zadać każdej osobie, która deklaruje chęć udziału w takim przedsięwzięciu.
Szczecin troszeczkę jest zaniedbany, jeżeli chodzi właśnie o to kultywowanie muzyki tradycyjnej i tańca tradycyjnego, więc dla nas jest to w zasadzie eureka, że mamy taką możliwość. Też u nas rzeczywiście ten zachodniopomorski jest takim regionem, który jest trochę nieodkryty, bo jest to zlepek kultur, zlepek ludzi, którzy przyjechali zazwyczaj skądś, więc mówi się, że jest to miejsce, w którym nie ma takiej tradycji. Ewa powiedziała, bardzo piękne zdanie powiedziała, że tutaj jest kultura tradycyjna, tylko ta, którą każdy wyniósł z domu.
Do mnie na warsztaty trafia bardzo wiele osób, które przyszły na nie dlatego, że usłyszały kiedyś śpiew bułgarski. I to ich doprowadziło do odkrycia, że w Polsce też były śpiewane pieśni. To krążyło bardziej w powietrzu, to, że, nie wiem, pytamy ludzi, czy znają jakiegoś mazurka. Jest cisza, nikt nie zna mazurka. No na litość boską, każdy Polak zna mazurka. Jest to Mazurek Dąbrowskiego, nasz hymn narodowy. Więc czasami ta wiedza jest, ja to mówię tak, żeby nas trochę tak rozśmieszyć, bo czasami ta wiedza jest taka, że coś leży na stole, ale z jakiegoś powodu my tego nie widzimy. Ja bym to bardziej widziała w ten sposób. Ja jakoś przynajmniej nie chcę myśleć w taki sposób, że to odejście ludzi, odwrócenie się od swojej własnej kultury, od jej źródeł, od jej takiego chłopskiego, wiejskiego pochodzenia, że ludzie się świadomie z jakiegoś prawdziwego albo wyimaginowanego powodu odwrócili. Wolę patrzeć na to, jak na coś, co właśnie tak jak powiedziałam, leży na stole, ale nie wiem, mamy jakiś daltonizm kulturowy i to coś jest, przepraszam, taka może jakaś bardzo prymitywna metafora, na stole jest pełno czerwonych kartek, a ja mówię, ale ja tu nie widzę żadnych czerwonych kartek, ponieważ cierpię na jakąś chorobę, która mi nie pozwala ich widzieć i patrzyłabym na to w kategoriach jakiejś takiej społecznej choroby, która ma wiele przyczyn i one też są też konsekwencją jakichś no takich społecznych przemian, za którymi nie nadążamy.
Ja myślę, że to też były polityczne decyzje.
Jak najbardziej. Nam zabrano wiele rzeczy. Ja mam strój ludowy po mojej babci, zresztą całą kolekcję tych strojów. Ja uwielbiam w nim chodzić, nie wstydzę się w nim chodzić, tylko ja nie mam w nim gdzie pójść. Moja obecność w tym stroju jakby nikomu tam nie da żadnego komunikatu. Na wsi nie ma okazji do tego, żeby się ubrać w strój. Na wsi ludzie przestali chodzić w strojach nie dlatego, że przestali je lubić, tylko w pewnym momencie skończyły się sytuacje, gdzie mogliby w tych
albo
strojach
albo wtargnęły wzory
chodzić.
Miejskie za bardzo.
Wie pani, wzory miejskie to są sweterki z bazaru. To nie chodzi o wzory miejskie, tylko o to, że na przykład w parafii przestano w uroczysty sposób celebrować procesję Bożego Ciała, a przestano ją celebrować, bo na początku łańcucha nie chciało się księdzu. Nie wiem, czy pani mi w to uwierzy, czy nie, ale znam takie przypadki, że jakby ludzie oddolnie chcieli na przykład spotykać się przed pierwszą mszą, żeby w niedzielę, żeby zaśpiewać sobie godzinki, a księdzu albo kościelnemu nie chciało się przychodzić otwierać kościoła. I śpiewanie godzinek w tej parafii zanikło nie dlatego, że panie się obraziły na godzinki, tylko chciały się, podobnie jak ich matki i podobnie jak ich babki, spotkać w kościele przed mszą, bo tak kultywowano te tradycje przez ostatnie 3 pokolenia, które pamiętały te kobiety.
A dzisiaj młode już nie pamiętają.
No tak, młode.
Nie mają potrzeby.
Wie pani, no nie ma kursów śpiewania godzinek, żeby się na nie zapisać i jeszcze dostać stypendium dojazdowe z kursów organizowanych za pieniądze Unii Europejskiej. Ja śmieję się teraz, bo ja robiłam warsztaty, które były dedykowane pieśniom wielkopostnym. Zresztą nie tylko ja, wielu moich przyjaciół w różnych okresach liturgicznych, którym są przypisane jakieś pieśni robi to samo. Organizujemy pod koniec kwietnia po prostu warsztaty śpiewania pieśni maryjnych w poście czy tuż przed postem, śpiewania pieśni wielkopostnych, jesienią w okolicach Święta Zmarłych śpiewamy pieśni pogrzebowe i pieśni za zmarłych. To ma cel praktyczny, żeby w danej miejscowości, czy nie wiem, no chociażby w Lublinie, gdzie mieszkam, żeby poznały się ze sobą osoby, które zainteresowane są nie tylko właśnie przygotowaniem jakimś, nie wiem, koncertu, czy zebraniem materiału na płytę, ale wspólnym praktykowaniem pewnych umiejętności, czyli wspólnym śpiewaniem po prostu i żeby w momencie, kiedy przyjdzie okazja bardzo konkretna, że właśnie w poście możemy pospotykać się, pośpiewać pieśni wielkopostne, to żeby miały narzędzia. No, więc tak, jesteśmy po całym dniu roboty, zmęczeni i chcemy sobie tak dla odpoczynku zaśpiewać. Więc pamiętajmy, że paradoksalnie im staranniej zaśpiewamy, tym lepszy będzie ten odpoczynek, nie?
Wyjechał brat na wojenkę, wyjechał brat na wojenkę, kupił siostrze trzy sukienki, kupił siostrze trzy sukienki.
My się nie spotykamy tylko śpiewać, ale też jest to masa informacji właśnie dotyczących tego, co towarzyszyło człowiekowi na wsi podczas prac, bo jednak ta muzyka, my dzisiaj jesteśmy trochę wyrwani z kontekstu. Śpiewamy przy okazji spotkania, więc nie możemy tego porównać. W ogóle środowisko, warunki, w których śpiewamy, też nie są całkowicie naturalne. Ale rzeczywiście, no staramy się zbliżać. My miałyśmy okazję, Wylinko, być przecież na jednym taborze wielkopolskim. Mnie się udało nawet córki dwie zabrać, więc było świetnie. I miałyśmy okazję śpiewać z śpiewaczką, z panią Anią Chudą. I są to niezapomniane przeżycia, bo rzeczywiście takie tabory odbywają się w miejscach zupełnie wiejskich, w takich lokalizacjach, gdzie warunki są zbliżone rzeczywiście do wiejskich. I tworzy się tam pewien rodzaj wspólnoty, też więzi między ludźmi. Także zdecydowanie to śpiewanie zbliża.
Czy jest to kontekst wiejski czy miejski? To chyba głównie chodzi o tych ludzi, którzy się spotykają. Bo takie określenie pojawia się często, takie śpiewanie wspólnotowe. No ale tak jest, że po prostu razem, bez względu na okoliczności. Chociaż wiadomo, że tematyka tych pieśni po prostu wypływa z tych wszystkich okoliczności, które miały miejsce na wsi. No ale są po prostu bliskie, tak ludzko bliskie.
Ale śpiewacie gwarą.
Staramy się śpiewać gwarą.
Tak, też nie jest takie proste. Staramy się. Tak, to nie jest takie proste, bo tak. Ja sobie przypominam właśnie, jak pojechałyśmy na tabor do pani Ani Chudej, to miałam wrażenie, że ja nie zrozumiem nic kompletnie z tych pieśni, ale jest to rzecz do osłuchania i zresztą bardzo piękna. Natomiast tu trudno mówić o nauce jakiejkolwiek gwary, tak? To jest bardziej odtwarzanie, gdzieś dotykanie tej gwary, tak? Myślę, że tutaj pasjonaci, bardziej etnografowie już, którzy się tym interesują, gdzieś dotykają tej tematyki głębiej. My jednak rzeczywiście jesteśmy jakoś tak odizolowane w tym śpiewaniu, ale staramy się to robić w miarę dokładnie, tak, żeby no, nie kaleczyć tej tradycji, czyli jakby nie tworzymy na bazie muzyki folkowej, tylko staramy się śpiewać no, w miarę zbliżoną, chociaż mówię, nie da się tego rzeczywiście odtworzyć, bo jednak pieśń była związana ściśle też na wsi z pracą, tak. Stąd ja na przykład mam ogromne problemy, chociażby zwykłe porównanie. Dawne śpiewaczki nigdy nie śpiewały z kartek, to się zdarzyło niewymiernie rzadko. Ja posilam się cały czas zeszytami, ponieważ pamięć nie jest tak wyćwiczona.
Ale też co do śpiewania i próby jakiegoś odtwórstwa, no to wiadomo, że dalekie jest od oryginału na pewno, ale jest takie wrażenie, że mówiłaś o tej potrzebie też doskonalenia się w tym śpiewie, ponieważ im lepiej to brzmi, tym jest to przyjemniejsze po prostu, tak dla samego śpiewającego, to, że dla słuchaczy to na pewno, ale nawet jak się śpiewa samemu i to jest po prostu bardziej przyjemne. Te dźwięki, kiedy mają być takie, jakie są, po prostu są przyjemne i przenikające.
Ja pochodzę akurat z rodziny, dwie babcie pochodziły z Mazowieckiego, więc też nie były z regionu zachodniopomorskiego. Jedna z okolic Zielunia, jedna prababcia przyjechała tutaj po prostu w tereny Pomorza po prostu za chlebem. Założyć w Gryficach gospodarkę wspaniałą. Ja jeszcze pamiętam takie czasy, kiedy były zjazdy rodzinne, takie naprawdę wielopokoleniowe, kiedy spotykaliśmy się właśnie przy pracy. No akurat wtedy, pamiętam, dziadkowie hodowali chryzantemy. I to było przepiękne. Dzisiaj dla mnie nie do wyobrażenia. Stałam wtedy, miałam zaledwie 11-12 lat i to było normalne. Dzieci były nauczone pracy, były wychowane w kulcie pracy. Dzisiaj jakoś słabo sobie wyobrażam, żeby moje córki 11-letnie stały i sprzedawały kwiaty, tak? Ale rzeczywiście, a potem ten element stołu, który nas wspólnie łączył właśnie i biesiadowania po tej pracy, było to przepiękne i tak trochę właśnie żałuję, bo no moje córki jakby już nie mają kontaktu. Już nie mówię stricte ze wsią, ale właśnie z tą pokoleniowością, tak? Że my już jesteśmy trochę hermetycznie wyjęci z kontekstu. Gdzieś mają kontakt z moimi rodzicami, z dziadkami, chociaż wydaje mi się, że i tak moja rodzina dość tak mocno kultywuje tradycje rodzinne, w sensie też spotkań, ale one jakby nie znają, nie mają tego właśnie kontekstu i trochę tutaj tego żałuję. Ja myślę, że bliskość, ta chęć właśnie bliskości powoduje chyba też ten powrót właśnie do śpiewu tradycyjnego, no bo no nie ukrywajmy, w tej chwili pęd, praca, obowiązki mnie na przykład tak też zagoniły w pewnym momencie, że mnie jakby całkowicie z życia wycofała choroba i właśnie choroba jakby była, no nie fajnie, ale choroba była początkiem mojego śpiewu i szukania na nowo siebie, odnalezienia swojego miejsca w świecie, odnalezienia siebie właśnie w kontekście też przodków, historii. No i to też pozwala gdzieś umiejscowić moje dzieci, bo bałam się już w pewnym momencie, że nie będzie to takie proste.
Mówimy to, bo to jest też takie stare obrzędowe, kieleckie.
Sokole, Kasiu, sokole, tracaj ze chlebuś po stole.
Proszę sobie wyobrazić, jak to kiedyś musiało być fajnie. Jak oni sobie na tej wsi tam siedzieli, pracowali, a potem wieczorem się spotykali po prostu gdzieś na podwórku i sobie razem tańczyli, przygrywali, śpiewali. I to było super. No my tego już nie mamy, bo... Że też się spotykamy
wieczorami. Tak, ale zamykamy się w swoich mieszkaniach.
Ale też nawet no, spotykamy się, te miejsca są inne. Są tak kluby, są puby, jest muzyka puszczana z zewnątrz, że tak powiem. Nie wypływa ona z uczestników. A to było takie wszystko... No wszystko miało swoje miejsce wtedy i to było fajne. No może też tak, mi się wydaje, że są już nawet takie grupy osób, które wracają do takiego czegoś, bo się nauczyły tego, może widziały to u kogoś już innego, bo jak odwiedzają tych starych muzyków, zastanawiają się nad tym. Może teraz po prostu brakuje nam takiego przykładu, bo nie jesteśmy tym otoczeni, prawda? Więc...
Kiedyś coś pięknego właśnie powiedziała na jednych warsztatach Ewa, że ponieważ ona pochodzi ze wsi, to opowiadała, no dzisiaj jest w złym tonie przyjść do kogoś w gości nie zapowiadając się, tak? Natomiast na wsi nigdy tak. Nikt nie dzwonił, się nie anonsował, tak? Ludzie po prostu się odwiedzali. I to jest chyba właśnie kwintesencja tego, jak bardzo ludzie się od siebie oddalili. I myślę, że tutaj szczególnie właśnie w terenach miejskich chyba jest taka tęsknota za właśnie za bliskością, za wspólnotą. Oczywiście w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Fajnie byłoby kiedyś do kogoś pojechać, ale myślę, że jeżeli chodzi o mnie, to chciałabym nabrać większej pewności w tym, co obecnie robię w tym śpiewie, żeby mieć umiejętności też nauczenia się od tej osoby pewnych rzeczy. To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać to śpiewanie.
Tak, to śpiewanie tradycyjne ma bardzo wiele kolorów. Ja na przykład zaczynałam, uczyłam jako Żenka, która jest Białorusinką. W zasadzie zaczęłyśmy właśnie od pieśni białoruskich, ukraińskich. Ja przynajmniej, nie wiem jak Ewelinka, ale ja gdzieś od roku, półtorej odkrywam polski śpiew tradycyjny, który jest psotny, trudny, o dużych rozpiętościach skali, ale piękny przez to i bardzo barwny i wymagający. Ale fajne jest to, żeby właśnie dobierać sobie warsztaty czy miejsca takie, chociaż zazwyczaj w tej chwili organizują to ludzie, którzy właśnie mają żywy kontakt właśnie ze wsią i z prawdziwymi śpiewakami. Także te informacje, które są gdzieś przekazywane, są po prostu wiarygodne.
No ja się bardzo cieszę, że w ogóle jakoś trafiłam na tę muzykę, bo ona jest taka po prostu swojska. Tak jak się dużo tych gatunków przechodzi, oczywiście każdy człowiek różne zachwyty nad różnym rodzajem muzyki w różnym okresie swojego życia i tak dotarło do tej muzyki tradycyjnej. Żałuję tylko, że już nie żyje mój dziadek, którego chciałabym wiele rzeczy zapytać, ale żyje na szczęście jeszcze moja babcia i ona mi opowiada. Dobrze, że jakoś na to człowiek trafił.
Dopóki podtrzymujemy te wspomnienia, to tak długo przodkowie są z nami.
nam podpasowała.
Teraz jeszcze lepiej zabrzmiało.